Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 10 sierpnia. Wspomnienie świętego Wawrzyńca, męczennika. Święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Portugalia. Niedawno zakończone Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Niestety powinny być zapamiętane jako czas profanacji, herezji, a nawet oficjalnego wspierania ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki. Wydarzenie to miało jednak także pozytywne akcenty. Jednym z nich była katecheza dla młodzieży, którą wygłosił hiszpański biskup José Ignacio Munilla Aguirre, ordynariusz diecezji Orihueli Alicante. Podczas niej duchowny zwrócił uwagę na sprzeczność w zachowaniu tych, którzy ratują wieloryby, foki i pingwiny, ale nie widzą niczego złego w aborcji. Biskup powiedział: miarą ekologii jest właśnie troska o człowieka, o płodność i przyjmowanie nowego życia. Dalej biskup poruszył także temat podejścia do tzw. osób transseksualnych, mówiąc: ekologia musi zaczynać się od szacunku dla nas samych. Bóg stworzył nas właściwie. Bóg się nie myli. Nikt nie rodzi się z niewłaściwym ciałem. Francja. Jak donosi dziennik Le Figaro, papież Franciszek odwiedzi we wrześniu francuską Marsylię. O swoich planach Ojciec Święty poinformował w samolocie podczas podróży powrotnej do Rzymu po Światowych Dniach Młodzieży. Co interesujące, papież wyraźnie zapowiedział, że nie odwiedzi Francji, a jedynie Marsylię. Chce bowiem spotkać się wyłącznie z migrantami, których na południu Francji jest coraz więcej. Papież powiedział: Morze Śródziemne to cmentarz, ale nie największy. Największy cmentarz znajduje się w Afryce Północnej. To okropne, dlatego jadę do Marsylii. Archidiecezja w Marsylii zapowiedziała zorganizowanie we wrześniu spotkań z papieżem poświęconych m.in. nierównościom ekonomicznym, migracji i tzw. zmianom klimatycznym. Jak się już raz wdepnie w tę ideologię, potem nawet taka proimigrancka wizyta Ojca Świętego wydaje się doskonałą okazją do szerzenia agendy ekologizmu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Wawrzyńca, męczennika. Święty Wawrzyniec żył w III wieku po Chrystusie. Za pontyfikatu papieża Sykstusa II był jednym z siedmiu diakonów Kościoła Rzymskiego. Według tradycji Wawrzyniec był także zarządcą majątku Kościoła. Z tego powodu w trakcie prześladowań nie został od razu skazany na śmierć. Oprawcy liczyli bowiem na to, że namówią go lub zmuszą torturami do oddania całego majątku kościelnego w ręce cesarza. Gdy Wawrzyniec opierał się namowom i pokusom, cesarz Walerian kazał go poddać wyjątkowym katuszom. Świętego diakona najpierw biczowano, następnie wieszano wyrywając jego członki ze stawów, a na koniec położono na żelaznym ruszcie i pieczono żywcem. Przed samą śmiercią Wawrzyniec poprosił kata, by ten obrócił go na drugą stronę, aby reszta jego ciała również została upieczona. Święty Wawrzyniec poniósł męczeńską śmierć 10 sierpnia 258 roku. Jego kult błyskawicznie rozrósł się na cały kościół. Święty Wawrzyniec jest patronem chorych na reumatyzm oraz cierpiących z powodu oparzeń. Brazylia. Brazylijski duchowny ksiądz Licio de Araújo Valle z diecezji São Miguel Paulista opublikował niedawno autorskie badania na temat skali samobójstw wśród katolickich księży w Brazylii. Dane nie są niestety optymistyczne. Liczba duchownych, którzy targnęli się na własne życie, od roku 2016 sięgnęła 40. Ksiądz Valle powiedział: w naszych czasach zarówno Kościół, jak i sami księża stoją w obliczu wyzwania działania w społeczeństwie coraz bardziej zindywidualizowanym, zeświadczonym i ulegającym obrazom. Społeczeństwie, które ma wielkie wymagania wywołane przez zmiany społeczne i przez pluralizm wartości. Jako najczęstszą przyczynę samobójstw wśród księży, autor badania wskazuje właśnie nadmierne wymagania, jakie stoją przed duchownymi, przytaczając kontrowersyjne słowa papieża Franciszka z roku 2017, który powiedział wtedy: klerykalizm jest dżumą Kościoła. Zdaniem księdza Wali receptą na samobójstwa jest lepsza formacja wstępna w seminariach, które winny skutecznie pracować w wymiarze ludzko-uczuciowym. Od siebie dodam, że być może również nie zaszkodziłoby, gdyby pozwolono księżom być księżmi. Ksiądz jest przede wszystkim ofiarnikiem, ma odprawiać mszę świętą. Jest również szafarzem sakramentów. Zadaniem księdza jest troska duszpasterska o powierzone mu dusze. Jeżeli starczy mu czasu i energii, to również nawracanie niewiernych. Dziś natomiast oczekuje się od księży wielu, wielu, wielu innych rzeczy. A jeżeli na gorliwe wypełnianie tych podstawowych nie starczy mu energii czy czasu, to trudno. Dopiero co papież Franciszek powiedział, że chciałby w seminariach mieć chłopaków grających w piłkę, a nie dogmatyzujących. Moim zdaniem przyczyną takiego, a nie innego stanu psychicznego wielu księży jest to schizofreniczne pranie mózgu, które im się urządza. Nawet jeżeli na początku taki młody ksiądz kupi te wszystkie nowe idee i z radością zabierze się do pracy duszpasterskiej, którą głównie będzie rozumiał jako organizację ludziom różnych fajnych rzeczy, to i tak, prędzej czy później, prawda go dogoni. I czymś zupełnie naturalnym w takiej sytuacji będą problemy z psychiką. Stany Zjednoczone. Amerykańskie Muzeum Popkultury z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton usunęło z wystawy na temat książek o Harrym Potterze wzmiankę o autorce jego przygód. Jak się okazuje, pani Joan K. Rowling nadal nie wybaczono, że kilka lat temu skrytykowała tzw. transseksualizm. Kierownik wystawy, pan, a może pani, Chris Moore, uważa się za osobę transpłciową. I dlatego właśnie podjęta została decyzja o wymazaniu informacji o pisarce z wystawy o jej własnej książce. Co interesujące, do szeregu oskarżeń w postaci tzw. transfobii muzeum dodało także zarzut rasizmu, twierdząc, że w powieści brytyjskiej autorki występują wyłącznie biali bohaterowie i brakuje reprezentacji nie tylko innych ras, ale również społeczności LGBTQ i wszystkie inne literki. Jasnym jest, że te ideologie rypną prędzej czy później. Natomiast skutki ideologii gender myślę, że ludzkość będzie odczuwać przez kilka, i to i tak jest optymistyczne, pokoleń. Główna nadzieja jest w tym, że dużo więcej dzieci rodzi się w rodzinach z normalnym, tradycyjnym podejściem do rzeczywistości. Ponownie Stany Zjednoczone. Do niemałej sensacji doszło w świecie amerykańskiego tenisa kobiecego. Kolejne, trzecie z rzędu, Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych dla kobiet powyżej 55 roku życia wygrała pani Alicia Rowley. Powstaje jednak wątpliwość, czy swoje triumfy zawdzięcza talentowi i ciężkiej pracy, czy też raczej faktowi, że jest mężczyzną. Sprawa wywołała dyskusję, ponieważ co po niektórzy Amerykanie odważyli się skrytykować równość w sporcie. Sytuację skomentowała m.in. pani Kim Shasby-Jones, przewodnicząca Niezależnej Rady Sportu Kobiet, która napisała na Twitterze: kobiecy tenis staje się pośmiewiskiem z powodu tych okropnych polityk, które przedkładają zdrowie psychiczne i tożsamość mężczyzn nad kobiety, które odkryły miłość do tenisa. Kobiety dzwonią do nas i błagają o pomoc, aby mogły grać uczciwie. W odpowiedzi zareagował Amerykański Związek Tenisowy, który stwierdził: konieczne jest zapewnienie w miarę możliwości, aby sportowcy transseksualni nie byli wykluczeni z możliwości udziału w zawodach sportowych. Mój drogi słuchaczu, czy zgodzisz się z tym, że prawdopodobnie na przykład za 100 lat ludzie nie będą mogli uwierzyć, że były czasy, w których facet mógł w sporcie kobiecym roznosić babeczki, bić rekordy, otrzymywać medale i puchary i niemal wszyscy, przynajmniej w mediach, musieli klaskać, uśmiechać się sztucznie i mówić, że dobra robota, dziewczyno. Czy nie żyjemy w interesujących czasach? Polska. Zespół muzyczny, przynajmniej tak to roboczo nazwijmy, znanego polskiego satanisty pana Adama Nergala-Darskiego, czyli Behemoth, rozpoczął niedawno kampanię charytatywną, w trakcie której sprzedaje maskotki z wizerunkami członków zespołu. Dochód ze sprzedaży miał trafić na konto UNICEF Polska. Jak się okazuje, polski oddział UNICEF odmówił celebrycie bluźniercy przyjęcia darowizny. Powodem odmowy był kontrowersyjny charakter działalności całego zespołu. W oświadczeniu UNICEF-u czytamy: niestety chcielibyśmy poinformować, że ze względu na charakter przekazów towarzyszących sprzedawanym produktom nie możemy Państwa zakwalifikować do udziału w tym konkretnym programie przekazania środków pieniężnych na wsparcie organizacji. Odpowiedź ze strony instytucji najwyraźniej zirytowała pana Darskiego, który napisał w mediach społecznościowych: Wstydźcie się, brak mi słów. Naprawdę chcecie pomagać tam dzieciom? Na szczęście istnieją inne fundacje, które przyjmą pieniądze na rzecz dzieci. Ponownie Polska. Minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, po kilkudniowej burzy medialnej podał się do dymisji. We wtorek jego rezygnację przyjął pan premier Mateusz Morawiecki. Powodem dymisji, jak go nazywają, ministra jednej choroby, był konflikt z przedstawicielem Naczelnej Izby Lekarskiej. Były już minister Niedzielski ujawnił bowiem w mediach społecznościowych informacje o tym, jakie leki przepisał sobie lekarz. W międzyczasie internauci zaczęli przypominać, że minister zdrowia już od dawna ujawniał wrażliwe dane osobowe. W trakcie tzw. pandemii resort zdrowia wspólnie z resortem edukacji i nauki przygotował dwie listy studentów i pracowników naukowych polskich uczelni, dzieląc ich na zaszczepionych i niezaszczepionych. Następcą pana Niedzielskiego została pani poseł Katarzyna Sójka. Niestety, nowa pani minister zasłynęła ze skandalicznych głosowań, w których jako jedna z nielicznych posłów Prawa i Sprawiedliwości wstrzymała się od głosu w sprawie projektu zakazującego aborcji eugenicznej jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ze względu na fakt, że próbuje się teraz otworzyć szerzej furtkę do aborcji, ze względu na zdrowie matki, w tym zdrowie psychiczne, powierzenie funkcji ministra zdrowia osobie o takiej historii głosowań nie rokuje najlepiej dla tej sprawy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Stojąc przed zadaniem wyboru tematu kolejnej rozprawki, mam świadomość, że z każdym dniem rośnie odległość od ostatniej rozprawki o wychowaniu dzieci. A przecież tę tematykę rozpoczęliśmy i deklarowałem, że będę ją kontynuował. Jest jednak jedna prawie niewidzialna przeszkoda, która nie pozwala mi posuwać się naprzód. I dziś, choć z niejakim oporem, może nawet strachem, mówiłem już zresztą o tym w jednej z ostatnich rozprawek, tej o małżeństwie, postanowiłem tę przeszkodę raz na zawsze pokonać. Jaka to przeszkoda? Ano stres przed mówieniem kobietom i mężczyznom o relacjach damsko-męskich. Już samo wychowanie dzieci jest tematem tak w XXI wieku zakłamanym, że już on powodował u mnie tremę jak przed maturą, albo stres jak przed wyrwaniem zęba. Narosło bowiem tyle fałszu w ludzkich wyobrażeniach i przekonaniach, że naprawdę potrzeba siły, aby się z tym tematem mierzyć. Z relacjami damsko-męskimi jest podobnie, tylko 3 razy bardziej. I właśnie dlatego tak sobie sprytnie myślałem, że najpierw podejdę do tematu w cudzysłowie łatwiejszego, czyli wychowania, a sprawy damsko-męskie pozostawię na kiedyś. Dziś już wiem, że to błąd rozumowy. Na wychowanie dzieci składają się bowiem oczywiście formowanie zachowań, katechizacja, system zachęt i kar, rozmowy i o tym wszystkim chciałem mówić. Ale przed tym wszystkim w wychowaniu liczy się przykład rodzica. Dzieci bardziej uczą się naśladując rodzica niż wykonując jego instrukcje. Leniwy rodzic może użyć wszystkich technik, by wychować pracowite potomstwo, ale raczej skazane to będzie na porażkę. Podczas gdy pracowity rodzic, jeżeli tylko będzie pozwalał dziecku się obserwować, być może w ogóle nie będzie musiał zaprzątać sobie głowy tym, jak mówić dziecku o pracowitości. Skoro zatem przykład jest ważniejszy niż wychowanie za pomocą słów, oczywistym staje się, że temat relacji damsko-męskich jest pierwotny względem wychowania i że mój sprytny plan, który miał oszczędzić mi mówienia o temacie, który poruszyć się obawiam, spalił na panewce. Synowie obserwują ojców, córki obserwują matki. Męskość ojca i kobiecość matki realizują się przede wszystkim w ich wzajemnej relacji. Zatem relacja małżonków to jest lwia część wychowania. Ktoś mądrzejszy ode mnie musiałby ustalić, jak duża, ale według mnie to jest około 80%. Pozostałe 20% to owo aktywne wychowanie, edukacja, formowanie synów i córek. Relacja małżonków. Cóż za stres o tym mówić. Ale skoro obiecałem tematykę wychowania, a spełnienie tej obietnicy jest niemożliwe bez rozpoczęcia od spraw damsko-męskich, czas wreszcie zerwać ten plaster. Odkłamujmy wszystko, czego rewolucja uczy nas od kilkudziesięciu lat i róbmy to od razu z grubej rury. Drogie panie i drodzy panowie, proszę o spokojne i wyważone komentarze na temat kilku pytań, które za chwilę zadam. Szczególnie panie, proszę, by nie rzucały telefonem w ścianę, gdyż będzie to działanie przeciwskuteczne. Pytania brzmią. Czy zgadzasz się, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, że kobieta została stworzona dla mężczyzny, natomiast mężczyzna nie został stworzony dla kobiety? Czy zgadzasz się z tym, że mężczyzna jest chlubą Boga, a kobieta jest chlubą mężczyzny? Czy zgadzasz się z tym, że głową rodziny jest mężczyzna i że kobieta musi słuchać mężczyzny, a mężczyzna nie musi słuchać kobiety? Z tego miejsca przypominam, że to są tylko pytania. Nie ma potrzeby krzyczeć na ekran. Nie było moim marzeniem i nadal nie jest poruszanie tej tematyki. Ale bez tego nie pójdziemy dalej z tematem wychowania dzieci. Proszę o zrozumienie i o wyważone komentarze. I co złego, to nie ja. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Najlepiej taki nie wywołujący III wojny światowej. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem podczas drugiego live'a i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.